Proszę Państwa, jak to słusznie Pani Dyrektor zauważyła, będzie to skrót, ponieważ badania, jakie prowadziłyśmy w dwóch etapach, w dwóch okresach, przyniosły taki bardzo obszerny materiał, powiedziałabym materiał źródłowy. Starałyśmy się w tych raportach zawrzeć no jak najwięcej tych szczegółowych informacji, dlatego dzisiaj, wiedząc, że Państwo są wyposażeni w te publikacje, no postaramy się przedstawić taką bardzo skrótową wersję i też nie nużyć Państwa bardzo wieloma zestawieniami czy takimi danymi liczbowymi, ale również od razu chciałabym powiedzieć, że ze względu na typ no jakby uprawianej przez nas działalności. No nie jesteśmy takie zwolenniczkami, może powiem o sobie, tak, ja nie jestem zwolenniczką takich bardzo spektakularnych może tez, które nie mogłyby mieć takie kruche podstawy empiryczne. Nasze badania były prowadzone na dwa różne sposoby w zależności od tego czasu okresu. Pani Kopińska nam tutaj bardzo przypomniała, jakie były połączenia pomiędzy tymi poszczególnymi latami a ekipami rządzącymi. Dla nas było to mniej istotne. Myśmy się koncentrowały na przedsięwzięciach podejmowanych przez poszczególne instytucje i bardzo właśnie też zwracano na to uwagę, czy zwracałyśmy na to uwagę, że to są przedsięwzięcia w bardzo różny sposób rozciągnięte w czasie, niekoniecznie związane czy zawieszane na działalności poszczególnych rządów, jakkolwiek, jak wiemy skądinąd, no u nas ta maszyna kadrowa po kolejnych zmianach politycznych bardzo, bardzo radykalnie zmienia też ludzi na stanowiskach niżej w hierarchii, co oczywiście zawsze pokazuje no, takie też niebezpieczeństwo czy problemy związane z brakiem ciągłości, co przy realizacji strategii, to strategii, które no, z założenia mają być wieloletnie, bo właśnie mają w sposób taki systematyczny, planowy, prowadzić do usuwania jakichś przeszkód, barier czy niebezpieczeń związanych z zachowaniami czy zjawiskami korupcyjnymi, to tutaj ta ciągłość jest niezmiernie wskazana. Chciałyśmy zobaczyć, jak te postulaty czy założenia sformułowane w strategiach antykorupcyjnych, jak one się przekładają, ale to chciałabym bardzo wyraźnie podkreślić, na pewne działania przede wszystkim formalno-proceduralne, wdrażane, wprowadzane w poszczególnych instytucjach, na poszczególnych poziomach i w poszczególnych miejscach, takich newralgicznych z punktu widzenia korupcji politycznej, gospodarczej, administracyjnej. Jak wiemy, ten podział jest nieostry i następuje, z samej definicji nie może być ostry, bo tutaj następuje no, powiązania pomiędzy tymi wszystkimi sferami życia publicznego. Może krótko pani doktor Krzewińska opowie o tej pierwszej fazie badań, a potem o tej drugiej, już potem syntetyczne wyniki Państwu przedstawimy.
Proszę Państwa, w pierwszej fazie badań dotarłyśmy do 24 instytucji. Spośród nich były dwa ministerstwa, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Zdrowia. Następnie wylosowałyśmy trzy województwa i w każdym z tych województw badałyśmy Urząd Wojewódzki, Izbę Celną i Izbę Skarbową. Natomiast od informatorów z tych instytucji otrzymywałyśmy dane na temat instytucji zespolonych lub instytucji im podległych, które były urzędami szczebla lokalnego i które wyróżniały się w swoich działaniach. Spośród tych instytucji szczebla lokalnego dotarłyśmy do dwóch urzędów celnych, sześciu urzędów skarbowych, czterech urzędów miejskich bądź gminnych i jednego urzędu administracji zespolonej. Badania trwały, były rozciągnięte od sierpnia do października 2009 roku i chciałyśmy w nich uzyskać informacje na temat trzech takich najważniejszych pytań, odpowiedzi na trzy najważniejsze pytania. Po pierwsze, jakie działania związane z realizacją strategii antykorupcyjnej zostały podjęte w danej instytucji, jaką formę przyjmowały te działania oraz jakie inicjatywy związane z wprowadzaniem tej strategii podjęto w danej instytucji. W przypadku badań w pierwszej fazie zastosowałyśmy metodę case study, na którą składało się szereg technik badawczych. Prowadziłyśmy wywiady swobodne z informatorami, urzędnikami pracującymi w danej instytucji i wyznaczonymi przez dyrektora generalnego do kontaktu z nami. Oglądałyśmy udostępnione nam dokumenty. Dokumenty dotyczyły bardzo różnych kwestii. Były to na przykład programy szkoleń, były to strategie antykorupcyjne, takie lokalne strategie antykorupcyjne, jeśli dany urząd taką strategię stworzył. Były to kodeksy etyczne wypracowane w tym urzędzie. Były to też dokumenty związane ze sprawozdawczością prowadzoną przez dany urząd. Analizowałyśmy również strony internetowe ze względu na to, czy problematyka antykorupcyjna na tych stronach się pojawia. Dokonywałyśmy także obserwacji zwykłej, ponieważ badania miały charakter terenowy. My w tych instytucjach byłyśmy, miałyśmy możliwość obejrzenia samego budynku, sposobu pracy, miejsc, w których kontaktowano się z osobami, które załatwiały jakieś swoje sprawy w tych instytucjach. Mogłyśmy obejrzeć, czy w urzędach tych pojawiają się na przykład regulaminy, kodeksy, czy wyłożone są jakieś ankiety dla osób, które załatwiają tam swoje sprawy. Oprócz tego, jeśli w urzędzie była zatrudniona osoba pełniąca funkcję doradcy etycznego, tej osobie wręczałyśmy ankietę, którą osoba ta wypełniała. Do badań tych dołączyłyśmy jeszcze jeden moduł dotyczący tylko i wyłącznie doradców etycznych. O nim będę mówiła bardziej szczegółowo w drugiej części swojego wystąpienia. Chciałabym tylko powiedzieć, jeśli chodzi o te kwestie realizacyjne, my spotykałyśmy się z bardzo życzliwym przyjęciem ze strony osób, z którymi rozmawiałyśmy. Jeśli tylko dokumenty te były jawne, czasami na przykład nie byłyśmy w stanie poznać ceny czy organizatora szkolenia, ale poznawałyśmy program, poznawałyśmy problematykę takiego szkolenia, więc tutaj od strony osób, z którymi kontaktowałyśmy się, miałyśmy jak największą pomoc. To tyle, jeśli chodzi o pierwszą fazę tych badań.
W tej drugiej fazie badań realizowanych już w 2011 roku tutaj założenie i jakby oczekiwania programu przeciw korupcji były nieco inne, mianowicie chodziło o dotarcie i sprawdzenie sposobu funkcjonowania i wdrażania strategii antykorupcyjnej przede wszystkim w instytucjach centralnych. Wobec tego do badań w badaniach miały uczestniczyć, czy jakby być zbadane, tak? Wszystkie ministerstwa, wszystkie urzędy wojewódzkie i wybrane w taki sposób celowy jako instytucje centralne, 32, takie, w których uznano, że ten problem korupcji może być szczególnie istotny. W sumie do badania zostało wybranych 65 instytucji tutaj taką główną sposobem zbierania informacji była ankieta rozsyłana do tych instytucji, zarówno pocztowo, potem mailowo, z całym systemem monitów, przypominania, dzwonienia i tak dalej. To jest taka normalna kuchnia badań. Tutaj starałyśmy się, ale również analiza stron internetowych tych instytucji, ogląd instytucji, no i takie pogłębiające czy dodatkowe informacje wyjaśniające, kiedy nam już zwrócono ankiety, po lekturze tych ankiet, materiałów tam zawartych, jeszcze dzwoniłyśmy w szeregu wypadków do tych instytucji, żeby uzyskać jakieś dodatkowe wyjaśnienia. Także to przedsięwzięcie było takie obszerne i skonsumowanie tych wszystkich materiałów było ważne, żeby nie zgubić, tak, tych wszystkich sposobów działania, procedur, które tam żeśmy wprowadziły, mianowicie mianowicie cały zestaw mają Państwo tych pytań problemowych i to jest wszystko szczegółowo opisane. Starałyśmy się, żeby ten materiał zawarty w raporcie, którym teraz Państwo dysponują w postaci, w tej części książki, żeby on był takim jak najbardziej materiałem źródłowym, żeby tam nie uronić z tego, co Państwo nam, nasi informatorzy, którym jesteśmy bardzo wdzięczne i którzy w wielu wypadkach musieli poświęcić bardzo dużo czasu, żeby tutaj ta współpraca była owocna, więc to ten materiał jest właśnie taki bardzo często szczegółowy. Ja tutaj bym, czy teraz dzisiaj chcemy, nawiązując i do pierwszej, i do drugiej części badań, przedstawić rezultaty takie, które się dają w miarę tak ilościowo ująć i pokazać, jakie tutaj tendencje się zarysowują. No po pierwsze jeszcze może na to chciałabym zwrócić uwagę, jeszcze dalej tam, gdzie widzą Państwo, że nie zawsze osiągnęliśmy sukces, jeżeli chodzi o nawiązanie kontaktu i zdobycie materiału po tych szeregu monitach, prośbach i dzwonieniach i tak dalej. Mamy takich, nie odesłały nam trzy ministerstwa informacji, a więc nie mamy nic, żadnych informacji z Ministerstwa Kultury, Finansów, Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dwa urzędy wojewódzkie, Łódzki Urząd i Małopolski, i z tej listy instytucji centralnych, które miały być badane, no cały szereg, jak Państwo widzą, bardzo ważnych, niekiedy dla nas to wydawałoby się instytucji, niestety nie mogłyśmy uzyskać informacji. Jakie tutaj te główne problemy i przechodząc już do takich rezultatów. Jedno z zagadnień, które tutaj nas interesowało, mające takie znaczenie bardzo silnie porządkujące, to jest, czy są wprowadzone przez te instytucje certyfikaty, zarówno certyfikaty ISO, jak i CAF, które, no jak wiemy, wymagają od instytucji przejrzenia swoich procedur, no jakiegoś wyczyszczenia, uczynienia ich bardziej przejrzystymi. Stąd uważamy, że to wprowadzenie tych certyfikatów i starania, jakie dana instytucja musi podjąć, żeby sprostać wymaganiom, są bardzo ważne z punktu widzenia właśnie czynienia instytucji bardziej przejrzystą i ograniczającą potencjalne zachowania korupcyjne. Tutaj bardzo silnie bym chciała podkreślić, że to jest nasze wspólne stanowisko, że uważamy, że te takie działania proceduralne, formalne, one takie zresztą jak miały być z punktu widzenia założeń strategii, to jest warunek konieczny. To oczywiście nie jest warunek wystarczający likwidacji czy ograniczania korupcji, ale to są warunki brzegowe, konieczne, że te właśnie wprowadzenie procedur eliminujących arbitralność, uznaniowość i tak dalej, daje szansę na ograniczenie korupcji. No i tutaj, jak Państwo widzą, najpierw żeśmy tam przedstawiamy ten CAF, który jest, bo to jest taki ten typ certyfikatu, który nie wymaga nakładów inwestycyjnych, prawda, nie jest związany z wielkimi kosztami, więc z tych przebadanych instytucji mamy tu go w trzech ministerstwach, 9 urzędach wojewódzkich i tylko w trzech urzędach centralnych, których tu było 32 w badaniu. Więcej tych certyfikatów jest, jeśli chodzi o ISO, i to są niekiedy odnawiane, niekiedy jest to też zaprojektowane. Mamy tutaj znakomita większość urzędów wojewódzkich przez to przeszła przez te procedury. Niektóre, większość, tylko 9 urzędów i instytucji centralnych i tylko 4 ministerstwa to wprowadziło. Też mamy, było jakby to zapewnienie czy stwierdzenie poparte takimi już pewnymi dowodami o części instytucji, które dopiero mają zamiar, czy jakby przygotowują się, są na etapie przygotowywania swojej instytucji i mają do niego przystąpić. Takim ważnym instrumentem funkcjonowania transparentności instytucji jest tak zwana nakładka antykorupcyjna na ISO, którą stanowi 26 dodatkowych wymagań do normy ISO. Jeżeli instytucja posiada wdrożony ten program ISO, to wdrożenie nakładki jest związane z udokumentowaniem tych kolejnych wymagań. Wśród badanych przez nas instytucji tylko 8 ma taką nakładkę antykorupcyjną, zdeklarowało, że ją posiada, więc te przedsięwzięcia i te procedury wdrożyło, a 7 z kolei dalszych w tym zadeklarowało, że są na etapie dopiero przygotowań do wdrożenia tej nakładki. Są też oczywiście takie instytucje, które uważają, że wprowadziwszy ISO, jakby ta nakładka nie jest im potrzebna i tych przedsięwzięć już nie będą wprowadzać. Natomiast mamy też takie instytucje, które zadeklarowały, że nie wprowadziały żadnych procedur związanych z tą jakością zarządzania i też takich nie zamierzają robić w przyszłości. Spośród urzędów to tylko urzędów wojewódzkich, to tu się wyróżnia Urząd Lubelski, który w ogóle właśnie takich procedur ani nie wprowadził, ani nie ma zamiaru wprowadzić, ale też są poszczególne szereg ministerstw, tam edukacji, infrastruktury, obrony i tak dalej i szereg instytucji. Mają Państwo, ja pozwolę sobie, ponieważ te tabele bardzo źle wychodzą w prezentacji, bo to jest za dużo materiału, więc tylko chciałabym zwrócić uwagę, że taka zbiorcza, syntetyczna informacja na ten temat jest na 128 stronie, tam gdzie jest tabela pierwsza pokazująca te certyfikaty jakości i całe zestawienie obrazujące no właśnie jak te przedsięwzięcia w poszczególnych badanych przez nas instytucjach wyglądają. Drugi zestaw zagadnień, który nas tutaj interesował, to jest problem szkoleń. Państwo w większości, jak domyślam się, są doświadczeni poprzez różne szkolenia, mają tutaj wiedzę na ten temat. Jest bardzo dużo przeróżnych informacji i ocen, na ile szkolenia są też, mogą się być takim elementem dość pozornej działalności, na ile one mogą być efektywne. Więc poza tym sprawdzeniem, gdzie, w jakich latach, bo to te szkolenia korupcyjne w danych instytucjach się odbywały i właśnie z próbą takiego ustalenia pewnej periodyzacji, to mamy też jeszcze kwestie oceny szkoleń. Pytałyśmy po prostu przedstawicieli tych badanych przez nas instytucji, jak oni to oceniają i jakie z punktu widzenia zarówno takiej dostępności finansowej, bo na przykład niektóre urzędy czy instytucje skarżą się, że to wymaga nakładów finansowych i instytucja musi oszczędzać, więc ich na to nie stać, ale i też z punktu widzenia, co jest szczególnie istotne, takiej oceny przydatności, merytorycznej przydatności, na ile się uważa, że wiedza w czasie tych szkoleń przekazywana jest przystosowana do potrzeb instytucji, jak się ocenia poziom merytoryczny. Tu przeważa dają oceny pozytywne, tym silnie jesteśmy przywiązane do stwierdzeń, kiedy ta ocena jest średnia bądź wskazuje się na nieprzystosowanie, ponieważ oczywiście mamy cały czas świadomość, badania firmuje Fundacja Batorego, która program przeciwkorupcji, który jest jasno identyfikowany z taką działalnością, więc to badanie ma taki poniekąd charakter oficjalny, a może jeszcze jednej rzeczy wspomnę, o czym nie powiedziałam na początku, w tej pierwszej fazie badań, to te badania są zanonimizowane. Tam nie mają Państwo informacji, gdzie tam są zakodowane te urzędy i tak dalej, ponieważ w tej pierwszej fazie, którą traktowałyśmy też jakoś bardziej zwiadowczo, żeby zobaczyć, jak można sobie z tym przedsięwzięciem poradzić, zapewniałyśmy naszych informatorów o konfidencjonalności, więc oczywiście ta konfidencjonalność nie została złamana, nie zostaje naruszona. Natomiast ta druga faza badań, o której teraz opowiadam, to już były badania imienne. Wiadomo było, jaka instytucja, jakie nam materiały przysyła, więc tutaj zawsze istnieje to niebezpieczeństwo takiego prezentacji wizerunku własnego i konieczności weryfikowania też informacji nam przekazywanych, co starałyśmy się robić. No jak nam na przykład pisano, że jest program antykorupcyjny na stronie, to sprawdzałyśmy, jaki on tam jest, co tam jest napisane, jak nam mówiono, że są wywieszki informujące o możliwości spotkania i zgłoszenia problemów antykorupcyjnych, no to starałyśmy się tam pójść. Ja na przykład byłam w Łodzi, no i nie mogę powiedzieć, żeby ta weryfikacja wypadła pomyślnie, bo jak nam napisano, że właśnie jest miejsce zgłoszenia, prawda, sytuacji niebezpiecznych czy antykorupcyjnych, no to tam wisi taka kartka, że tam skargi i wnioski przyjmuje taka i taka pani, prawda? Więc to jest jakby, pokazuje, że tutaj no, przy tym takim proceduralnym aspekcie zawsze istnieje niebezpieczeństwo swoistej pozorności działań i my jesteśmy oczywiście na to bardzo uczulone, stąd też przy tych ocenach tej ostrożności, tak, w prezentacji negatywnych ocen szkoleń, to tym bardziej przywiązujemy wagę do tych wypowiedzi, które na to wskazywały, prawda? Wreszcie te szkolenia też patrzyłyśmy na to, bo to jest często taka procedura stosowana, jako się wydaje, przez ludzi od szkoleń traktowana jako dosyć bardziej efektywna i wciągająca, tak zwany kaskadowy system szkoleń, że tam przeszkolona zostaje jakaś osoba i ona już potem w ramach wewnątrz instytucji, prawda, przekazuje te informacje. To może się wiązać z takim warsztatowym systemem spotkań, kiedy jest możliwa większa dyskusja. W związku z tym ten kaskadowy system szkoleń jest wprowadzony, jak nam zadeklarowano, w większości urzędów wojewódzkich i niekiedy też w podległych jednostkach, bo jak mamy tak komendę policji, no to jest bardzo, bardzo złożona struktura i przedstawiano nam, co bym chciała podkreślić tutaj może. Dziękuję wszystkim naszym informatorom bardzo serdecznie, ale w przypadku komendy policji też dostałyśmy ankiety z wszystkich wojewódzkich komend, więc to dawało szansę na takie wyrobienie sobie, czy przedstawienie po prostu bardziej szczegółowo sposobu funkcjonowania. Teraz kolejna taka sekwencja zagadnień, która nas tutaj interesowała, to jak wygląda taka struktura formalnego działania w instytucji, że nie tyle formalnego, ale jakie są takie instrumenty do polepszenia jakości i przejrzystości działania instytucji w różnych wariantach. No to tak, tam, gdzie jest dużo interesariuszy zewnętrznych, prawda, klientów, no to głównie w naszym przypadku to są urzędy wojewódzkie, to wydaje się wręcz niezbędne takie biuro obsługi klienta, które by dawało szansę na no, nie chodzenie po całym urzędzie, tylko jakby taką zdecydowaną ścieżkę dla interesariusza postępowania. Mamy tutaj kilka urzędów, które nie mają wprowadzone, tam lubelski, lubuski, mazowiecki, warmiński i wielkopolski, zachodniopomorski, a one tam powinny być. Inna sprawa jest z tymi bokami w instytucjach centralnych, które mają no właśnie różny poziom kontaktu. W związku z tym też nie zawsze jest to takie niezbędne, ale już przy ministerstwach też się wydaje, możemy tam dalej, już elektroniczny. Przy ministerstwach też w większości sytuacji tutaj mamy problemy, żeby taka instytucja się pojawiła. Jeżeli chodzi dalej o te reguły funkcjonowania, no bardzo ważna rzecz, o której się wiele mówi i którą się wydaje za taką niezbędną przy całej elektronizacji naszego kontaktu z instytucjami, no to dla wewnętrznego sposobu funkcjonowania elektroniczny obieg dokumentów, który pozwala na wgląd, na jakim etapie jest załatwiana sprawa, gdzie ona tam na przykład się zatyka, czy gdzie leży za długo. Stąd też ten elektroniczny obieg dokumentów, no w zasadzie już powinien być wprowadzony wszędzie. No jak się okazuje, tak nie jest, bo na te 30, na 52 instytucje, do których mamy te dokładne informacje, jest on tylko w 34. W większości urzędów, ale też brakuje jeszcze w urzędach tego. Nie wprowadziły, jak widzą Państwo, szereg ministerstw, ale tam Obrona Narodowa i MSZ też no jakby pokazuje, że już podjęli pewne przedsięwzięcia. Znowu mamy Lubelski Urząd Wojewódzki i Warmińsko-Mazurski, który też tego nie ma, no i szereg instytucji urzędów centralnych. Jak widzą Państwo z ich charakterystyki, czy Agencja Rynku Rolnego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, Inspektorat Ochrony i tak dalej, każda z nich i jej funkcjonowanie i ten obieg dokumentów jest tutaj niezmiernie istotny, żeby on był klarowny, przejrzysty. Pytałyśmy również o takie zagadnienia, proszę Państwa, które już są związane stricte z działalnością mającą na celu przeciwdziałanie korupcji w poszczególnych instytucjach, a więc czy są jakieś informacje dla interesariuszy, dla klientów na temat działań antykorupcyjnych, że tutaj ten urząd, ta instytucja jakieś przedsięwzięcia podejmuje. No i większość takich informacji mamy tylko albo w siedzibach urzędów, albo na stronie internetowej. No i jak zaglądałyśmy na te strony internetowe, czy właśnie jak oglądałyśmy te instytucje, to są takie informacje w rodzaju dawnej informacji o skargach i wnioskach i gdzie to można składać, ale też w 16 z tych badanych przez nas instytucjach, w 6 ministerstwach, 4 urzędach i instytucjach centralnych mamy zarówno na stronie internetowej, jak i w siedzibie instytucji, że to już jest pewne takie wzmocnienie. Tylko 8 instytucji ma telefon antykorupcyjny taki i to jest taki specjalny telefon. Pytałyśmy o to, ponieważ to była jedna z takich, no wydaje się dosyć spektakularnych typów przedsięwzięć, gdzie można zgłaszać. No i jak widzą Państwo, te Ministerstwo Obrony Narodowej uruchomiło taki telefon. Co więcej, mamy tam informacje, że takie telefony się pojawiały. Podobnie takie telefony pojawiały się w Straży Granicznej, Wojskowej, Agencji Mieszkaniowej. To znaczy nie tylko taki telefon jest, ale były telefony z informacjami o korupcji, więc to no nie było takie martwe przedsięwzięcie. Ale natomiast żadna informacja na temat działań antykorupcyjnych nie jest dostępna aż w 19 z przebadanych przez nas instytucji, czyli jakby takie pokazanie potencjalnym klientom i interesariuszom, że tutaj instytucja jest szczególnie jakby wrażliwa na temat działań korupcyjnych, no jest w znacznej ilości tych badanych przez nas instytucji jednak ciągle nieobecna. Teraz mamy, proszę Państwa, chciałyśmy też poruszyć problem, tu pani doktor Krzewińska o tym będzie szerzej mówić, doradców etycznych jako pewnej nowej instytucji, która się miała pojawić zgodnie z tą strategią.
Wspominałam o tym, omawiając pierwszą fazę badań, ponieważ był to moduł dołączony do tych badań. Z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymałyśmy listę uczestników szkoleń dla doradców etycznych. Szkolenia te były prowadzone na przełomie 2005 i 2006 roku i były finansowane ze środków SFARE. W takich, na listach, które otrzymałyśmy, znajdowały się imiona i nazwiska uczestników oraz instytucje, w których oni pracowali. Wykorzystując informacje z internetowe, próbowałyśmy dotrzeć, zidentyfikować, czy nadal te osoby przeszkolone, pracują w tych instytucjach. Udało nam się wyśledzić 70 takich osób z tych, które były na listach i do wszystkich tych osób została wysłana ankieta pocztowa. Wcześniej ci, którzy podawali, do których posiadałyśmy adresy mailowe umieszczone też na stronach urzędów, wysyłałyśmy informacje o tym, że taka ankieta zostanie do nich dostarczona. Czyli wysyłałyśmy w sumie 70 ankiet. Proszę Państwa, odesłano nam 36 takich ankiet, czyli tak naprawdę 51 spośród wszystkich wysłanych. W momencie, kiedy wysyłałyśmy te ankiety, prosiłyśmy też jednocześnie osoby, które wypełnią ankietę, o oprócz odesłania ankiety, przekazanie nam informacji drogą mailową na temat tego, że została ona wypełniona. Dzięki temu mogłyśmy dzwonić, monitować w sprawie z prośbą o wypełnienie tych ankiet tylko osoby, które takiej ankiety nie odesłały. Wtedy też okazywało się, że część osób znajdujących się na naszej liście, naszych potencjalnych respondentów, albo już nie pracuje w danej instytucji, chociaż informacje na ich temat znajdowały się nadal na stronie internetowej, albo przebywa na długotrwałych urlopach, na przykład na urlopach macierzyńskich, zwolnieniach lekarskich, urlopach bezpłatnych, tudzież osoba tam rzeczywiście pracuje, natomiast telefon był głuchy, mimo że w sekretariacie otrzymywałyśmy informacje, potwierdzenie tego samego numeru telefonu, nie byłyśmy w stanie skontaktować się z daną osobą. Co szczególne, tylko jeden nasz potencjalny respondent wprost odmówił nam udzielenia odpowiedzi na pytania ankiety. Po pierwsze wątpił on w anonimowość tego przedsięwzięcia, ponieważ w końcu jeśli do niego zadzwoniłyśmy, to oznacza, że nie był już dla nas anonimowy. Po wyjaśnieniu całej procedury związanej z wysyłaniem ankiet, stwierdził, że nie dostał takiego polecenia od bezpośredniego przełożonego, dlatego nie weźmie udziału w naszym badaniu. Tak jak powiedziałam, proszę Państwa, 36 ankiet zostało odesłanych. Na kopertach trzech z nich znalazła się informacja o tym, że adresaci nie pracują już w tym urzędzie, więc tak naprawdę dostałyśmy odpowiedzi od 33 osób. I co szczególne, tylko 7 osób, czyli to jest 10% spośród wszystkich naszych 70 badanych, kiedykolwiek pełniło lub nadal pełni funkcję doradcy etycznego w swoim urzędzie. 26 osób stwierdziło, że nigdy w czasie swojej pracy nie wykorzystało ani wiedzy, ani materiałów, które otrzymały w trakcie tego szkolenia. Tu przedstawiam Państwu jeden z cytatów z takiej ankiety, ponieważ oprócz pytań w ankiecie znalazło się miejsce, w którym respondenci nasi mogli się podzielić z nami swoimi uwagami na ten temat. To, co szczególne, to ci osoby, które przeszły to szkolenie, po pierwsze mówiły o tym, że posiadanie przez nich tych umiejętności w ogóle nie zostało zauważone ani wykorzystane przez ich bezpośrednich zwierzchników. Twierdziły, że zwierzchnicy wiedzą, posiadają wiedzę na temat tego, że takie szkolenie osoby te ukończyły, natomiast no, nie jest tak, żeby w jakikolwiek sposób została ta ich wiedza wykorzystana. Mówili nam, pisali nam również o tym, że tak naprawdę to przypadek decydował o tym, że dana osoba została wysłana na szkolenie, bo na przykład jej obowiązki zawodowe były związane z problematyką kadrową i to najbardziej kojarzyło się przełożonym z doradztwem etycznym, albo osoba ta sama zgłosiła się, że interesuje się takimi kwestiami i została na takie szkolenie skierowana. Charakterystyczne jest też to, że wiele osób spośród tych, które rozpoczynały to szkolenie, takiego szkolenia nie zakończyła, ponieważ na przykład obowiązki zawodowe powodowały, że nie mogła uczestniczyć w trwającym wiele miesięcy szkoleniu. Charakterystyczne jest także to, że tam w tych instytucjach, w których doradca etyczny był, pracował, pojawiała się pewna rozbieżność pomiędzy deklaracjami osób, które bezpośrednich przełożonych, którzy twierdzili, że wszyscy pracownicy wiedzą, że taki doradca pracuje, wiedzą, kim on jest, w jakich godzinach można i w jakim pokoju można się z nim skontaktować, znały jego numer telefonu. W trakcie rozmów, na przykład w trakcie wywiadów z pracownikami, oni sami deklarowali, mówili o tym, że tak, że wiedzą, że jest doradca etyczny, ale nie mają pojęcia, kto pełni taką funkcję. Więc tutaj wydaje się, że nawet w instytucjach, w których czasami doradca był, to nie wszyscy pracownicy posiadali informacje na ten temat. Też specyficzne jest to, że właściwie tylko w dwóch badanych przez nas instytucjach, tylko w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w Ministerstwie Obrony Narodowej istnieją osoby, są zatrudnione osoby, których jedynymi obowiązkami są kwestie związane z szeroko rozumianym doradztwem etycznym. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych działa pełnomocnik do spraw procedur antykorupcyjnych, natomiast w Ministerstwie Obrony Narodowej istnieje oddzielne biuro do spraw procedur antykorupcyjnych. W momencie, kiedy prowadziłyśmy badania, biuro to zatrudniało 5 osób. We wszystkich pozostałych instytucjach, w których taki doradca jest zatrudniony, jego funkcja jest zawsze dołączona do jakichś innych obowiązków. Czasami na przykład osoba, która od wielu lat pracuje w takim urzędzie, pełni funkcje dotyczące, związane ze szkoleniami, dostaje dodatkowe obowiązki bycia doradcą etycznym. Ale czasami niestety funkcja doradcy etycznego jest łączona z funkcją osoby, która jest na stanowisku kierowniczym i wtedy zastanawiałyśmy się, na ile tego typu działalność bycia doradcą może być przez taką osobę realizowana. To tyle, jeśli chodzi o samych doradców etycznych. Chciałabym teraz przejść do właściwie już przedostatniej części naszego wystąpienia, a mianowicie opowiedzieć Państwu o własnych inicjatywach, które były podejmowane przez instytucje w trakcie drugiej części badań, przy czym tutaj będę korzystała także z informacji, które uzyskiwaliśmy w sposób bezpośredni z pierwszej fazy badań. Można by podzielić te instytucje na takie i te rodzaje działań na takie trzy duże podgrupy. Po pierwsze, są takie instytucje, które nie podjęły żadnych działań. Na slajdzie mają Państwo informacje na ten temat. I są to, należą tutaj zarówno ministerstwa, urzędy wojewódzkie, jak i instytucje i urzędy centralne. Są instytucje, które podjęły pewne działania, które... I teraz mamy dwa takie typy działań, dwa takie podtypy działań. Pierwszy typ to są takie własne inicjatywy, które regulują właściwie pracę całej tej instytucji i one są w jakiś sposób narzucone z góry. Do takiej instytucji należą służby celne, których pracę mogłyśmy w trakcie badań terenowych śledzić i których sposób zachowania pracowników jest bardzo szczegółowo określony. Kilka przykładów. Wszyscy pracownicy przed rozpoczęciem pracy, większość z nich ma losowane miejsca pracy, także danego dnia nie wie, jakimi sprawami będzie się zajmowało. Każda sprawa jest procedowana przez kilka osób, jest tutaj tak zwana zasada kilku par oczu. Osoby, które kontaktują się z klientem, nie podejmują decyzji w danej sprawie. Stosowane jest bardzo szczegółowo opisany system informowania o nieprawidłowościach. Tutaj też nie ma doradcy etycznego w takim sensie, jak mówiłam wcześniej. Jest natomiast koordynator do spraw etyki. W każdej izbie celnej, każda izba celna posiada własnego koordynatora. Co więcej, koordynatorzy ci spotykają się ze sobą i wprowadzając nowe na przykład tematy szkoleń, mogą dzielić się swoimi doświadczeniami. My nawet nazwałyśmy taki system doradztwa etycznego w służbie celnej nazwą triada antykorupcyjna, ponieważ w jednej z izb celnych otrzymałyśmy informację, że kwestiami etycznymi zajmuje się tam właśnie koordynator do spraw etyki, kapelan oraz oraz rzecznik dyscyplinarny, że te trzy osoby, taka sekcja osób, które tego typu problematyka jest tam poruszana. Oczywiście specyficzny sposób prowadzenia kontroli na miejscu i kontroli w terenie. Na przykład to, że osoby nie mogą posiadać, pracownicy nie mogą posiadać przy sobie dużych sum pieniędzy. Dawniej jeszcze nie mogli posiadać telefonów komórkowych, pracując na danym stanowisku. Te wszystkie, tutaj wymieniłam oczywiście kilka tylko z tych konkretnych rozwiązań, pokazują, że cały system, każda działalność, każda praca każdej osoby jest bardzo szczegółowo regulowana. Wreszcie są takie instytucje, i to jest ta trzecia grupa, instytucje, które podjęły swoje własne działania, swoje własne inicjatywy, przy czym są to inicjatywy raczej oddolne, wychodzące często od samych pracowników i które mają zarówno pozwalać na ulepszanie samego systemu pracy, ale także na przykład mają regulować zachowania pracowników. Na przykład w jednym z urzędów miejskich to pracownicy w pewnym momencie wystąpili z inicjatywą stworzenia własnego kodeksu etycznego. Długo trwały dyskusje na temat tego, jak ten kodeks ma wyglądać. Potem głosując przegłosowano taką, a nie inną wersję kodeksu. Pod kodeksem tym się wszyscy podpisali i kodeks ten wisiał właśnie w pomieszczeniu biura obsługi klientów, także wszyscy klienci tego urzędu mogli ten kodeks zobaczyć. Co szczególne, kiedy chciano wprowadzić ulepszenie w tym, to znaczy chciano wprowadzić zmianę w tym kodeksie, a mianowicie chciano wprowadzić zapis o służebnej roli urzędników. Większość się nie zgodziła na ten zapis, ponieważ kojarzyło im się to z służalczością urzędnika, ale też zmiany w tym kodeksie, ja podaję ten przykład, żeby pokazać, że zmiany w tym kodeksie także mogą być wprowadzone tylko i wyłącznie przez uzyskanie większości głosów pracowników. Są takie instytucje, które na przykład zmieniły nie tylko sposób procedowania, sposób załatwiania określonych spraw, ale także miejsce, w którym to robiono. W jednym z urzędów stworzono nowy dział, w którym interesariusze mogli uzyskiwać pomoc z funduszy unijnych. Zrobiono tam open space'y, wiele osób pracujących w jednym pomieszczeniu i wszystkie drzwi są szklane, proszę Państwa. Widać dokładnie, z jakim klientem, kto z urzędników rozmawia. Są też takie instytucje, które stworzyły swoją własną strategię antykorupcyjną. Strategie te są tworzone w oparciu o strategie rządowe, ale one bardziej regulują pracę już samej instytucji. W jednym z województw cała służba skarbowa posiada taką strategię. Izba Skarbowa przyjęła taką strategię, a potem narzuciła swoim podległym jednostkom taką strategię. Na przykład to, że taka strategia jest wypracowana, to nakłada na poszczególne urzędy, badanie stopnia zadowolenia klientów i badanie klientów, żeby dowiedzieć się, czy pojawiły się ze strony pracowników jakieś insynuacje dotyczące wręczania łapówek, ale także instytucje te badają swoich pracowników i pytają o tę drugą stronę. Są też takie instytucje, które opracowując własną strategię, część zadań były w stanie wdrożyć, części nie udało się wdrożyć. Tu już mogę podać konkretną instytucję, to jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ministerstwie tym na przykład wypracowano instytucję, ale nie wszystkie elementy da się zrealizować. Nie ma pieniędzy na przykład na uruchomienie telefonu, na który można by było odbierać tego typu skargi. Ale są też proste rzeczy. Na przykład w jednym z urzędów jest szklany pojemnik na środku pomieszczenia, do którego wrzucane są wszystkie dowody wdzięczności klientów. W innym urzędzie odsyła się raz do roku odsyła się wszystkie ewentualne prezenty, które zostały zostawione pracownikom. Są też udogodnienia trochę z innego poziomu. Są instytucje, które tworzą, które piszą swoje własne podręczniki dla urzędników, takie poradniki, jak się zachować w sytuacji trudnej. Są też takie, które uważają, że trzeba dostarczyć wiedzy pracownikom, przede wszystkim szczebla kierowniczego. I na przykład Komenda Policji, która tutaj już była wymieniana, stworzyła platformę systemu wczesnej interwencji. Na platformie tej umieszczane są informacje, umieszczane są porady, umieszczane są poradniki dla osób, co robić w sytuacjach właśnie trudnych etycznie.
To z naszej strony teraz wszystko. Oczywiście jesteśmy gotowe, jeśli tylko sprostamy, odpowiedzieć na Państwa pytania. Kilka zdań podsumowania. Chciałabym to jeszcze raz wyraźnie podkreślić, że koncentrowałyśmy się tutaj na zanalizowaniu przedsięwzięć takich zadeklarowanych przez naszych informatorów, że one są wprowadzane, i starałyśmy się zweryfikować, czy rzeczywiście one są wprowadzane. Rozumiem, że dla nas wszystkich bardzo istotnym, czy takim fundamentalnym problemem jest, na ile te warunki konieczne uruchamiają dalsze procesy czy procedury i stają się warunkiem wystarczającym. Tu jesteśmy na razie na tym poziomie minimum. No ja mam być może takie pozytywistyczne nastawienie. Uważam, że po prostu te procedury należy czyścić, trzeba być nastawionym na długi marsz. Korupcja jest w moim przekonaniu tego rodzaju zjawiskiem, która jakby nieuchronnie zawsze towarzyszy życiu społecznemu. Kwestia jest jej rozmiarów, możliwości ograniczania, stawiania barier, zapobiegania tej takiej spontanicznej, powiedziałabym, w wielu sytuacjach zaradności społecznej czy indywidualnej, która stanowi podstawę interakcji każdej korupcyjnej w każdej sytuacji, w każdym systemie. Ponieważ, jak Państwo świetnie wiedzą, mamy zaniedbania czy zaszłości takie, jeżeli chodzi o pewne takie kulturowe nawyki mentalne, jeżeli chodzi o stosunek do prawa, jeżeli chodzi też o tryb tworzenia prawa i te, powiedziałabym, pewną omnipotencję czy taką inflację przepisów prawa. To są wszystko rzeczy nakładające się na całą sytuację czynników sprzyjających korupcji, a z drugiej strony jest właśnie koncentrowanie się na tym, co możemy zrobić jako instytucje, jako obywatele, ale przede wszystkim jako władze, żeby ta infrastruktura formalno-prawna była jak najbardziej przydatna czy spolegliwa z punktu widzenia ograniczania procesów korupcyjnych. W tych naszych analizach pokazujemy właśnie różne typy przedsięwzięć, mając świadomość, że na ile one będą skutecznie jakby wdrażane, kontrolowane, monitorowane, to zależy po pierwsze od tak zwanej już poniekąd mitycznej woli politycznej, prawda, ale też takiego właśnie nastawienia władzy, ale też bez takiej histerii czy paniki moralnej związanej z tym zjawiskiem, ze zjawiskiem korupcji, bo to raczej prowokuje do pewnej doraźności niż do właśnie takiego systematycznego analizowania, monitorowania zjawiska i usuwania tych przyczyn czy tych rozwiązań, czyszczenia tej infrastruktury instytucjonalnej, żeby można to zjawisko ograniczyć. Dziękujemy bardzo.
Bardzo Panią serdecznie dziękuję. Taką dyskusję generalną nad wszystkimi przedstawionymi dzisiaj opracowaniami zostawiamy na koniec. Natomiast teraz jest chwila czasu, gdybyście Państwo mieli pytania po prostu do samego badania, czy jakieś refleksje dotyczące tego badania, to bardzo proszę. Ale obydwie Panie zadeklarowały, że zostaną do końca, także taką dyskusję generalną zostawmy sobie na koniec. Gdyby Państwo jeżeli Państwo będziecie zadawać pytania, to mam prośbę o przedstawienie się, ponieważ całe nasze spotkanie jest nagrywane i potem znajdzie się na naszej stronie internetowej. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa chciałby jakoś to skomentować lub zadać pytanie? Widzę Pani Alina Husajn z NIK-u.
Która ankiety nam wysłała?
Właśnie.
Tak. A jeśli chodzi właśnie o ten problem nieprzesłania odpowiedzi na ankietę, ja to wyjaśniałam i rozmawiałam kilkakrotnie z paniami autorkami na ten temat. A problem był w tym, że ankieta została przygotowana w taki sposób, że ona odpowiadała faktycznie urzędom administracji rządowej. A specyfika Najwyższej Izby Kontroli jest zupełnie inna. Nie można zupełnie traktować nas tak samo, a jak ministerstwa, urzędy centralne, urzędy wojewódzkie, a czy jakąś, a jakiś inspektorat. Po prostu jest zupełnie inna.
Nie mam nadzwyczajną wagę, znaczenie NIK-u, ale coś mogli Państwo zebrać.
A to, po prostu wyjaśniałam, że żeby odpowiedzieć tak jak należałoby, musiałabym przygotować Państwu oddzielne opracowanie, a ponieważ jesteśmy przytłoczeni, nie mamy wolnych mocy przerobowych, mamy w tej chwili podwójnie duże zadania, bo oprócz normalnie ciężkiej pracy mamy jeszcze reorganizację i całą rewolucję związaną z wprowadzaniem nowelizacji ustawy o NIK. W związku z tym po prostu, przepraszam bardzo, ale jest tyle dostępnej wiedzy na temat tego, co NIK robi w tym zakresie, że można zawsze z tego skorzystać, chociażby coroczne opracowania na temat tego, co robimy w rozdziale specjalnym sprawozdania corocznego NIK. Dlatego chciałabym to wyjaśnić i prosić o wyrozumiałość. Jeśli chodzi o pytania, na stronie 86 jest wspomniana zasada dwóch par oczu. I tu chciałabym się spytać, czy można by było prosić Państwa o zmianę terminologii przyjętej. I wiem, że są autorzy, którzy mówią o dwóch parach oczu. Cóż to są dwie pary oczu? To po prostu jest rozmowa tête-à-tête, prawda? W cztery oczy inaczej mówiąc, czyli kompletne zaprzeczenie tej zasady przejrzystości. A my postulujemy zawsze o tym, żeby mówić o zasadzie wielu oczu. Ponieważ tu chodzi o rozdzielenie czynności administracyjnych wrażliwych pomiędzy wielu urzędników, którzy się tym zajmują, tak żeby nie nakładały się w jednym ręku zbyt wiele kompetencji, żeby nie było w ręku jednego urzędnika. To jest taka swoista samokontrola urzędnicza. I to się znajduje w wielu, wielu wnioskach pokontrolnych Izby. Jest to zasada od dawna postulowana. Zresztą tak samo jak rotacyjność. Panie bardzo chwalą celników za wprowadzenie zasady rotacyjności. Obydwie te zasady, zasada wielu oczu i zasada rotacyjności, były wnioskami pokontrolnymi NIK w kontrolach z końca lat 90. Potem były kontrole sprawdzające i po prostu to zostało wprowadzone na wnioski Najwyższej Izby Kontroli. Jeśli chodzi o ceny szkoleń, kolejny problem jako bariera. No tutaj ja muszę przypomnieć, że my prowadzimy również, jeżeli jesteśmy tylko o to proszeni, szkolenia bezpłatnie. Przedstawiamy nasze wyniki kontroli, nasze rekomendacje, nasze zalecenia i takie szkolenia odbyły się na przykład w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, były też takie szkolenia dla policji, dla celników. A także to nie jest żadna trudność zaporowa. Myślę, że tak samo pani Grażyna Kopińska, a pani dyrektor Grażyna Kopińska potwierdzi, że również przeprowadza takie szkolenia, ilekroć jest zapraszana. Jest to możliwość. Są również materiały dostępne na stronach internetowych Najwyższej Izby Kontroli, które można ściągać bezpłatnie. I mam takie pytanie, czy przy opracowywaniu tego badania i raportu później wykorzystywano w jakikolwiek sposób zalecenia, rekomendacje Najwyższej Izby Kontroli, te antykorupcyjne oraz opracowania NIK-owskie? Czy one się w jakiś sposób przydały? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze do tej części jakieś pytania? Jacek Wojciechowicz, bardzo proszę.
Dzień dobry, Jacek Wojciechowicz, Polska Fundacja rozwoju kadr. Ja mam takie pytanie, może to jest pytanie na jeżeli tak, na drugą część, ale chcę je teraz zadać. To znaczy, czy panie sformułowały wnioski, bo jeszcze raportu nie czytałem, związane z tym, na ile te strategie antykorupcyjne albo ich brak wpłynęły na takie właśnie funkcjonowanie instytucji. Bo ja rozumiem, że jeden wniosek taki, który można wysnuć, to taki, że nawet jeżeli pewne postulaty były zawarte w strategii antykorupcyjnych, to one nie zostały w pełni skonsumowane przez różnego rodzaju instytucje rządowe, samorządowe, piętro niżej. Czyli pytanie jest takie właśnie, jakie jest powiązanie pomiędzy, czyli głównym tematem badania, pomiędzy strategiami antykorupcyjnymi, które panie śledziły, a właśnie badaniami, które żeście wykonały. Czyli jakie wnioski w gruncie rzeczy są z tego badania w kontekście strategii? Dziękuję bardzo.
Maciej Wnuk.
Maciej Wnuk, Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Mam pytanie, na ile panie weryfikowały kwestię elektronicznego obiegu dokumentów, ponieważ obawiam się, że lista instytucji, które wdrożyły ten obieg według raportu, może być zbyt optymistyczna, ponieważ często programy wspomagające elektronicznie tradycyjny obieg dokumentów są błędnie uważane za wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów, który co do zasady powinien w ogóle eliminować obieg papierowy i powodować, że tak naprawdę cała sprawa jest procedowana tylko w systemie elektronicznym, a nie, że idą papiery, a oprócz tego w jakimś systemie możemy podejrzeć, na jakim etapie jest sprawa.
Ewa Puzyna, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Przedstawiły panie informacje o różnych działaniach, które wprowadzane są w różnych instytucjach, różnych urzędach, różnej skuteczności wprowadzania tych działań. Wiadomo, że nie chodzi o wprowadzenie działań dla ich wprowadzenia, czyli nie chodzi tu o skuteczność wprowadzenia działania, ale raczej o to, żeby one były skuteczne w sensie zapobiegania zjawiskom korupcyjnym. I o to chciałabym się panie spytać. Które z tych działań, które panie prezentowały, uważają panie za skuteczne, najbardziej skuteczne, aby przeciwdziałać zjawiskom korupcyjnym, które panie by rekomendowały do wprowadzenia? Dziękuję.
To myślę, że jeżeli będą następne pytania, to po drugiej części, a teraz proszę panie autorki o próbę odpowiedzi.
Takich, które no, mam odpowiedzi, nie wiem na ile satysfakcjonujące. Jeśli chodzi o tą zasadę dwóch par oczu, to ona tam jest tak w cudzysłowiu, ponieważ to nasz informator jakby użył tego określenia, ale ma pani rację, trzeba tępić te, że tak powiem, takie nawyki, które mogą być mylące, bo tam w naszym tekście my się odwołujemy do zasady wielu par oczu, natomiast na tej stronie 86 to jest akurat cytat z tego z ankiety, ale tutaj oczywiście zgadamy, tym się posługujemy. Jeśli chodzi o ceny szkoleń, to oczywiście, no, to są deklaracje, wie pani, ja uważam, że tak, że oczywiście jak się bardzo szuka, to się znajdzie. Myślę, że to jest takie wskazanie na barierę finansową, jest taką próbą poszukiwania też trochę alibi, prawda, że tutaj daje takie szanse. Natomiast z drugiej strony jest też pewnie problem wiedzy, że być może te instytucje właśnie no, nie wiedzą, że na coś takiego mogą liczyć. Czyli też nie są no, specjalnie zaangażowane w poszukiwanie takich szkoleń. Pewnie tak. Co do rekomendacji NIK, przyznaję, żeśmy ich nie wykorzystały. Wykorzystywałyśmy, ja tu o tym nie mówiłam ze względu na ilość czasu, wykorzystywałyśmy takie rekomendacje CBA dotyczące tam organizacji przetargów i to żeśmy sprawdzały jako taki no, dokument no właśnie
będący no może nie tyle sugestią, prawda, bo w Państwa wypadku też rozumiem, że to są jakieś tam sugestie czy zalecenia, niczym obligatoryjnym, ale przyznanie nie wykorzystywałyśmy. Co do pytania pana Wojciechowicza, co do wnioski dotyczące realizacji strategii, to jest tak, że te strategie, no jak Państwo znają, taki typ dokumentów, są dokumentami dosyć takimi ogólnymi, prawda? No takimi wskazującymi na to, że no ma być pomyślnie. Ale tam są takie no, rzeczy konkretnych, takie zalecenia, prawda? No to są pewne regulacje prawne, które po części zostały wprowadzone, po części, tak jak pani dyrektor Kopińska mówiła, jeśli chodzi o ustawę tam antykorupcyjną, modyfikację ustawy lobbingowej i tak dalej, nie. Część, bo to jest też jeszcze rozłożone na te lata i to jest oczywisty kłopot też dla instytucji, do których żeśmy się zwracały z prośbą, że no nie zawsze ta dokumentacja jest tak na tych latach zawieszona, prawda? Więc część tych zaleceń, no to były właśnie regulacje prawne. Tam się na to zwracało uwagę. Regulacje dotyczące organizowania życia instytucji. To, co pan wnuk już też podnosi, ten na przykład. Tam nie jest wprost napisany elektroniczny obiekt, ale właśnie takie organizacje, takie regulaminy dotyczące sposobu procedowania w instytucjach, które by no, ułatwiały czy zmniejszały wrażliwość czy na bezstronność, znaczy umacniały bezstronność, umacniały niezależność. Takie tam zalecenia były. No i myśmy się starały to między innymi tutaj sprawdzić. Te wnioski nie są wnioskami, znaczy wymieniamy tam po prostu instytucje, które szereg tych rozwiązań wprowadziły, tak, i te, które ich nie wprowadziły. Natomiast, jak rozumiem, nie potrafię do końca zwaloryzować, i to jest też dla pani Puzyny, nie potrafię do końca odpowiedzialnie pani powiedzieć, na ile to jest wdrożone skutecznie po prostu, czyli od strony, że tak powiem, interesariusza. Dla mnie jakby tym warunkiem ważnym i istotnym no, było stworzenie, no, czy usunięcie pewnych barier, niedociągnięć, problemów związanych z taką niejasnością procedowania w instytucjach, ale i też wprowadzenie dobrych rozwiązań legislacyjnych. Tu moim zdaniem jest porażka, jeśli chodzi o te ogólne ustawy i brak zmian, bo rozumiem, że lobbingowa to już nie wiem, jak ma być nowa, czy ma być nowelizacja, prawda? No to jest to przekleństwo tych nowelizacji, które no jakby to też rozwadniają. Więc od tej strony nie mamy. Natomiast jeżeli chodzi o te procedury, jeśli chodzi o weryfikację elektronicznego obiegu dokumentów, to nie mamy tu do końca jasności. To znaczy sprawdzałyśmy, co można załatwić, że tak powiem, w jakie typy spraw, ale akurat no, w takich ministerstwie jak u pana, czy w Ministerstwie Obrony Narodowej, gdzie to są niezmiernie istotne, to nie mamy takiego cywile, że tak powiem, takiego weryfikacyjnego dostępu. Ale mamy właśnie świadomość, że to jest troszeczkę niekiedy atrapa taka elektronicznego obiegu dokumentów, bo po prostu no, można wklepać, no ale papiery mamy swoją drogą. Ale tego już nie wiemy na pewno. To przyznaję, bo tu się opieramy się na deklaracjach. Więc no to ja mam na tyle do powiedzenia w tej chwili.
Tylko jedną rzecz dodam też w sprawie tego elektronicznego obiegu dokumentów. Tak naprawdę to, co byłam w stanie zweryfikować, to w jednej izbie skarbowej i urzędach, jednym urzędzie skarbowym coś takiego widziałam, bo mi to pokazywano, gdzie papier tak naprawdę pojawia się na samym końcu. Dopiero będący drukiem decyzji dla osoby, która występowała z jakąś sprawą. To widziałam i tego jestem pewna. Natomiast wszystkie inne, tak jak było tutaj powiedziane, to jest kwestia deklaracji naszych informatorów. I tego sprawdzić my po prostu nie potrafimy i nie możemy.
Właśnie to ja jeszcze przed zaproszeniem Państwa na herbatę może dodam, że naszym celem nie było zbadanie, na ile skuteczne są te wszystkie narzędzia, które w ramach strategii antykorupcyjnych zostały wprowadzone, ponieważ tego typu badanie byłoby badaniem niezwykle
wielkim, ogromnym, przekraczającym możliwości jednej małej organizacji pozarządowej, a nawet powiedziałabym jednego programu w ramach tejże fundacji. Natomiast jakimś tam odpowiedzią na to, na ile te programy są skuteczne czy nie, będzie w drugiej części przedstawiona analiza socjologiczno-prawna przez pana doktora Winczorka, ponieważ to, czy ilość spraw korupcyjnych się zwiększa, zmniejsza i jakiego typu one są, to też jest trochę wynikiem tego, na ile sensowne i efektywne metody zapobiegania korupcji są wprowadzane. To do tego, którą z tych metod my byśmy uznali za najbardziej, najlepszą, to ja bym odpowiedziała tak. To wszystko zależy od instytucji. Poza tym różne te narzędzia, które tutaj zostały przedstawione, mają różną wagę. Nie do każdej instytucji pasują, ale wydaje mi się, że każdą warto wprowadzić. No, może bym nie była pewna co do tej skrzynki z dowodami wdzięczności, ale wszystkie inne wydaje mi się sensowne co do wprowadzenia. My sami na swoje własne potrzeby założyliśmy, że jednym z takich bardzo sensownych pomysłów jest system zapobiegania zagrożeniom korupcyjnym, czyli tak zwana nakładka antykorupcyjna na ISO. I w związku z tym już prawie rok w Ministerstwie Gospodarki za zgodą czy na wręcz zaproszenie ministra i wicepremiera Pawlaka prowadzimy już ocenę tego konkretnego rozwiązania w tym konkretnym ministerstwie. W ciągu miesiąca będziemy mieli rezultaty tego działania, ale tak jak mówię, my możemy zbadać, mając nasze zasoby i nasze siły, jedną instytucję, czy jeden model, jedno narzędzie, na tyle mamy siły. Tutaj chodzi nam o przedstawienie, na ile wprowadza się w ogóle to, co zostało zapisane w strategii. I to, czy się wprowadza, czy nie, będziemy o tym jeszcze mówić w drugiej części, na którą Państwa bardzo serdecznie zapraszam, a teraz zapraszam na kawę, herbatę, na 10, maksymalnie 15 minut przerwy.